5 tysięcy kilometrów stąd zaczyna się miejsce, które jest domem dla tysięcy Polaków. Wyjechali tam z różnych przyczyn. Jednych zesłano siłą, inni pojechali, bo chcieli. Po wielu dekadach potomkowie i jednych, i drugich nadal tam żyją i opowiadają o tym, jak zmienia się ich kraina. Syberia to miejsce, do którego warto pojechać nie tylko w poszukiwaniu historii. O słynnej kolei transsyberyjskiej, lasach tajgi i stepach tundry oraz o ogromnym dziedzictwie kultury Sybiraków porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, badaczem losów Polaków na Syberii oraz samej Syberii, doktorem Sergiuszem Leończykiem.
Gdzie oczy poniosą? 93.3 Vox FM.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Adrian Kubicki, audycja Gdzie oczy poniosą. Dzisiejszym gościem programu jest pan doktor Sergiusz Leończyk. Człowiek, który Syberię zna jak własną kieszeń. Proszę powiedzieć, gdzie dzisiaj jest pana dom? W Polsce czy na Syberii?
No trudno powiedzieć, gdzie jest mój dom. Ja urodziłem się w rodzinie dobrowolnych osadników. Mój dziadek i pradziadek przyjechali dobrowolnie w 1914 roku. Mój dziadek miał rok. I migracja dobrowolna włościan z Królestwa Polskiego nabierała naprawdę wielkie liczby, jeżeli chodzi o liczebność tych przesiedlonych. Przed 14 rokiem wyjechało z Królestwa Polskiego ponad 20 tysięcy włościan, tylko włościan, nie mówiąc już o innych przedstawicielach innych warstw społecznych. No, dom jest i tam, i tu, także trudno powiedzieć, gdzie jest dom. Dla mnie to jest trudne na razie pytanie. Więc dom tam, gdzie ja jestem widocznie, tak można określić.
Jest pan szczególnie związany z syberyjskim miastem Abakan. Proszę spróbować opisać to miasto słuchaczom, którzy pewnie nigdy nie widzieli tego miasta, tak jak zresztą i ja, tak żeby mogli sobie je wyobrazić.
No jeżeli chodzi o Abakan, to na warunki rosyjskie to jest bardzo małe miasto, liczące około 200 tysięcy mieszkańców. Leży na terenie południowej Syberii, pomiędzy zachodnią a wschodnią Syberii. Jest stolicą Republiki Chakasia. Chakasia graniczy z Tuwą, Republiką Tuwa, a Tuwa bezpośrednio graniczy już z Mongolią, więc do granicy z Mongolią jest około 500 km. Natomiast Abakan leży nad rzeką Abakan i rzeką Jenisiej, więc dwie rzeki kształtują właśnie kształt tego miasta. Jenisiej oczywiście jest bardzo znana rzeka, natomiast Abakan i nazwa w ogóle Abakan pochodzi od chakaskiego, to znaczy Chakasi, którzy zamieszkują ten region. To jest rdzenny naród tej republiki, tego miasta, natomiast ich jest bardzo mało, około 60 tysięcy. Stanowią dopiero 10% mieszkańców całej republiki, natomiast w Abakanie ich jest mniej niż nawet 10%. A Abakan tłumaczy się z chakaskiego właśnie jak krew niedźwiedzia.
A jaki jest ten związek z niedźwiedziem?
No, jest legenda, że na górce niedaleko Abakanu, niedaleko rzeki Abakan, bo najpierw w ogóle nazwa ta odnosi się do rzeki, odbyła się walka jednego z bohaterów chakaskiego narodu, który zabił niedźwiedzia, który był bardzo krwiożerczym. I ta krew tego zabitego niedźwiedzia spłynęła do tej rzeki, no i tak nazwano tą rzekę, że ona była przepełniona tą krwią tego niedźwiedzia.
Ile w Abakanie i w ogóle w całej Chakasji mieszka Polaków?
No Polaków orientacyjnie mieszka około 6 tysięcy. Jest to 1% mieszkańców całej republiki. W Chakasji oprócz miasta Abakan Polacy zamieszkują jeszcze jedną wioskę, Znamienkę. To jest właśnie wioska powstała z dobrowolnych osadników na przełomie XIX-XX wieku. Włościan, którzy dobrowolnie wyjechali z guberni wołyńskiej.
Właśnie wyjaśnimy te kwestie. Po co Polacy wyjeżdżali na Syberię?
Dlatego, że Królestwo Polskie było pod zaborem rosyjskim i podczas kryzysu agrarnego, szczególnie w latach 60., 80., XIX wieku, Polacy, nie tylko Polacy, a w ogóle mieszkańcy całego imperium rosyjskiego, nie tylko rosyjskiego, i z Austro-Węgier, z Prus, wyjeżdżali tam, gdzie są wolne ziemie. I były dwa nurty, oczywiście nurt zachodni, bardziej zachodni czy nawet południowy. Statkami Polacy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, Kanady, a przede wszystkim do Brazylii, Argentyny. Ale również był inny nurt właśnie wschodni. Wyjeżdżali nie tylko na Syberię, ale wyjeżdżali też na ziemi południowej Rosji. Natomiast na Syberię Polacy wyjeżdżali przede wszystkim na początku XX wieku i jak powiedziałem, z Królestwa Polskiego wyjechało ponad 20 tysięcy właśnie włościan.
Pan zajmuje się, powiem tak, zawodowo, nie tylko z zamiłowania, między innymi tą historią właśnie Polaków na Syberii. Proszę powiedzieć, co ich tam czekało u progu XX wieku? Te wyjazdy kończyły się rozczarowaniem, czy kończyło się...
No, nie zawsze, jeżeli chodzi o legendę, to znaczy, jak mówię, że legendę, bo to już przekazywane z ust do ust, prawie nie zostało żadnych pamiętników, bo właściwie no, w większości nie byli niepisemni, dlatego że to były przede wszystkim te przekazy rodzinne. I wynika z tego, że rodzina mojego dziadka, dokładnie pradziadka, była bardzo zadowolona. Mało tego, że rewolucja październikowa, która się zdarzyła w 17 roku, no, dotarła na Syberię dopiero w latach 20, pod koniec nawet lat 20. I można powiedzieć, że od 14 do 34 roku przez 20 lat to była względna swoboda, bardzo dużo ziemi i naprawdę rodzajna ziemia na południu Syberii.
Czyli te osoby zajmowały się głównie uprawą roli?
Tak, przede wszystkim uprawą roli. Trzymali bydło i też z polowania też otrzymywali się.
Jest taki wątek tej historii, który mówi, że niektórzy Polacy wyjeżdżali na Syberię w perspektywie poszukiwania złota.
Tak, no to już dotyczy przede wszystkim tak zwanej inteligencji inżynieryjnej, przede wszystkim inżynierów górniczych, bo to właśnie w tym samym okresie, to znaczy na początku XX wieku, jeżeli chodzi o liczby, to na pewno ich było nawet więcej niż 20 tysięcy, jeżeli porównywać z włościanami, było ponad 30 tysięcy. I więcej wyjechało nawet nie na poszukiwanie złota, a przede wszystkim na budowę kolei transsyberyjskiej.
No właśnie, kolej transsyberyjska, skoro pan już o tym wspomniał, jest to właściwie jeden z ważniejszych elementów tego, że w ogóle dzisiaj na Syberii jeszcze jest życie, powstawały miasta wokół nawet całej tej budowy. Czy do dzisiaj to tam na miejscu widać?
No właśnie, Abakan nie powstał na kolei transsyberyjskiej. Kolej transsyberyjska nie dociera do Abakanu. Jest odgałęzienie od kolei transsyberyjskiej, zbudowane już po II wojnie światowej. No i teraz oczywiście to nie kształtuje w ogóle zabudowę, w ogóle urbanistykę Syberii, właśnie kolei transsyberyjskiej. Natomiast na początku XX wieku to oczywiście to było przede wszystkim. I na przykład niektóre miasta syberyjskie, jak Tobolsk czy Jenisiejsk, miasta ich historyczne, które istniały przed budową kolei już 300-400 lat, po prostu stracili swoje znaczenie i teraz są małymi miasteczkami. I małe miasta na początku XX wieku, takie jak Tiumień, Omsk, no to miasta teraz liczące prawie milion i ponad milion mieszkańców.
Jak te miasta wyglądają?
No, miasta wyglądają prawie tak samo jak na zachodzie. Ja na przykład zawsze zapraszam, żeby ludzie zobaczyli na przykład takie miasto jak Krasnojarsk, które naprawdę warto odwiedzenia, albo Nowosibirsk. Nowosibirsk oczywiście miasto jest bardziej nowoczesne, natomiast Nowosibirsk, który liczy 2 miliony, jest metro zbudowane jeszcze w latach 70-tych, 80-tych i to metro jest większe niż metro warszawskie.
A jak wyglądają mniejsze miejscowości?
No właśnie Abakan jest mniejsza miejscowość. No, ktoś mnie powiedział, że jest podobne. Czasami podobne jest do Lublina, czasami do miast na Śląsku. Trudno powiedzieć, bo to trzeba oglądać. No, natomiast żadnych cech już takich narodowościowych, nawet tej narodowości chakaskiej, no to tego nie widać. Są oczywiście jakieś ornamenty, ozdoby, niby w stylu chakaskim, ale to już taka dań może tej modzie ostatnich lat, że to jest rdzenna ludność tej republiki. Tutaj warto też podkreślić, że na przykład ani prezydent tej republiki, ani w ogóle ministrowie, no, to są przedstawiciele przede wszystkim Rosjan, innych narodowości, ani Chakasów.
No właśnie, podkreślmy to, że Chakasia jest to rejon autonomiczny w ramach Rosji. Mówi pan, że jest taka moda na to, żeby tą kulturę chakaską odbudowywać jakoś?
To jest moda w ogóle na każdą kulturę. To znaczy, na przykład, jak odradzaliśmy polską kulturę wśród naszej Polonii, to przede wszystkim był interes do tańców, do sztuki ludowej, oprócz interesu do języka polskiego, no to już to jest podstawowy interes, natomiast nie było takie zainteresowanie szczególnego na przykład polską muzyką współczesną, która jakby nie istniała już ostatnie lata i nie istnieje teraz nawet. Natomiast dla mieszkańców to było przede wszystkim zainteresowanie tańcem przede wszystkim.
Za chwilę przejdziemy do rozmowy o tym, jak żyje Polonia w tamtych rejonach, ale najpierw chciałbym zadać takie ogólniejsze pytanie. Kiedyś było tak, że tak jak sam pan powiedział, ludzie wyjeżdżali tam i właściwie byli w stanie sami na siebie, mówiąc w cudzysłowie, zarobić. Czy dzisiaj w tym wielkim świecie Syberia i rejon, o którym rozmawiamy, czyli rejon Chakasji, jest w stanie sam dla siebie żyć?
No ja mogę powiedzieć, to znaczy to wszystkie, o tym wszystkim świadczą liczby. Liczby przede wszystkim ludzi przyjeżdżających, wyjeżdżających. I jest tak, że na przykład Chakasia i większość regionów, przede wszystkim zachodniej Syberii, to są regiony tak na tak zwanym plusie. To znaczy, oczywiście ludzie wyjeżdżają gdzieś, ale do Chakasji, czy do kraju krasnojarskiego, czy do zachodniej Syberii przyjeżdżają bardzo dużo nowych ludzi i szukają pracy. Mogę powiedzieć, że na przykład do Chakasji, czy do, w ogóle do Syberii zachodniej przyjeżdżają do dziś ludzie z mieszkańcy i obywateli Ukrainy, Białorusi i innych państw, nie mówiąc już o Azji Środkowej. Bardzo dużo przedstawicieli z narodowości Azji Środkowej, z Kazachstanu, z Uzbekistanu, z Kirgistanu przyjeżdżają właśnie na Syberię i tam szukają swojej pracy, więc nie ma na minusie. Oczywiście są regiony, są tak zwane minusie, to znaczy ludzie odjeżdżają i nie przyjeżdżają nowi i nie rodzą się. To jest przede wszystkim wschodnia Syberia, Buriacy, kraj zabajkalski, tam jest naprawdę sytuacja demograficzna na bardzo niskim poziomie.
I powiedzmy, że między innymi Abakan jest takim ośrodkiem, skąd płynie pomoc.
To jest pomoc widocznie wewnętrzna na terenie Syberii, że są regiony tak zwane, ale Abakan też należy do tak zwanych regionów dotacyjnych, bo w Rosji jest podział na regiony, którzy są bardzo bogaci, na regiony tak zwane dotacyjne, które otrzymują dotacje. I Chakasia otrzymuje dotacje, ale mimo wszystko jest region w miarę zamożny.
To proszę powiedzieć, co ci ludzie, którzy przyjeżdżają, tak jak pan mówi, że to gdzieś się wyrównuje, co ci ludzie dzisiaj robią? Bo domyślam się, że nie dla wszystkich starcza też pracy w rolnictwie i muszą zatrudniać się w przemyśle.
No, rolnictwo ostatnio w ogóle nie jest rozwinięte, to jest prawda i jest tak, że jeżeli Syberia graniczy z Chinami, oczywiście no, większa część po prostu no, tych produktów rolniczych płynie właśnie z Chin i tam jest taniej, zupełnie nie opłaca się na przykład coś jeszcze robić na tych ziemiach. A na początku XX wieku się opłacało. Teraz przede wszystkim przemysł. Przemysł nie tylko wydobywczy, ale na przykład Chakasie, w ogóle cały budżet Chakasie utrzymuje się z hydroelektrowni, to znaczy Sajna-Szuszyńskiej zapory wodnej, która produkuje prąd. Prąd produkuje dla całej Syberii przede wszystkim, a nie tylko, ale również ten prąd płynie do Mongolii i Chin.
Przejdźmy teraz do sytuacji Polonii. Ja konkretnie chciałbym, pan jest zaangażowany w działalność, nie wiem, czy nie popełnię błędu, jeśli powiem, że chyba wszystkich organizacji polonijnych w tamtym regionie. Zajmuje się pan Polonią. Proszę powiedzieć, mnie interesuje szczególnie, jaka jest dzisiaj sytuacja młodej Polonii, to znaczy Polonii pana pokolenia.
No ja już nie liczę się do młodej, ja bardziej do pokolenia średniego, no zaliczę się, bo ja na przykład rozpocząłem swoje działanie polonijne 20 lat temu, Właśnie w tym roku jest 20-lecie tej działalności polonijnej, jeżeli chodzi o moją własną działalność polonijną. Natomiast ta już dzisiejsza Polonia, no troszkę inaczej to widzi. No, najciekawsze, że interes jest ciągle żywy i przychodzą nie tylko do nauczania języka polskiego i w tańca, muzyki. No, jest takie zainteresowanie i tutaj warto też powiedzieć, że na przykład jeżeli Polonię na Białorusi czy na Ukrainie, które odwiedza organizację Polonii, no przede wszystkim liczy na, jeżeli mówić o młodej Polonii, przede wszystkim liczy na studia w Polsce, no to nasza Polonia jak najmniej liczy na studia w Polsce, ponieważ no to jest bardzo odległy region i oczywiście nie każdy chce opuścić swoją rodzinę przede wszystkim.
No właśnie, tak sobie myślę, że to jest strasznie trudna sprawa być związanym z krajem, który jednak geograficznie, tak zwyczajnie, odległościowo jest bardzo niedostępny jednak.
No tak, geograficznie to wszystko zależy od możliwości, bo to... No ale nawet jeżeli liczyć godzinami, to najszybciej można dolecieć do Abakanu z Warszawy, no to 12 godzin, tak. Średnio trzeba liczyć z przesiadkami w Moskwie i tak dalej.
Więc jest to trochę i dodatkowo pewnie sporo to kosztuje. A z drugiej strony, czy w Abakanie są jakieś miejsca, gdzie z tą kulturą polską można się spotkać i gdzie można ją podtrzymywać?
No w Abakanie przede wszystkim od 15 lat działa szkoła polska, to znaczy tak zwana szkoła polonijna. I tu warto powiedzieć, że szkoła ta utrzymywana jest taty, które dostają nauczycieli, które na etatach pracują nauczycieli, właśnie taty opłacane przez Republiki Chakasję, to znaczy z miejscowego budżetu. Oprócz tego jest siedziba zespołu syberyjski Krakowiec. Zespół też istnieje od 15 lat, w tym roku obchodzi właśnie swoje 15-lecie w listopadzie. Zespół jest wielopokoleniowy i liczy obecnie ponad 80 członków. Ciągle co roku wyjeżdża do Polski, w tym roku był w Warszawie ten zespół. Więc to takie podstawowe dwa miejsca, gdzie można spotkać się z kulturą i językiem polskim.
I historią?
No i historią oczywiście, no bo były też wykłady z historii, lekcje z historii Polski, nie tylko w Abakanie, a jeszcze w innych miastach jest tradycja tak zwanych hispamięci Polonii i nierzadko po prostu jest tak, że te materiały, które zbieraliśmy przez ileś tam lat, po prostu przekazujemy do miejscowych muzeów krajoznawczych. I w wielu muzeach krajoznawczych Syberii jest miejsce poświęcone właśnie Polakom.
To my do tych miejsc za chwilę wrócimy. Porozmawiamy też trochę bardziej o historii, ale tym razem nie historii Polski widzianej z Syberii, tylko historii samej Syberii. Ale do tego wrócimy po krótkiej przerwie. Państwo są jednak jeszcze zaproszeni na krótki syberyjski koncert.
Murdered and ran, I go.
Gdzie oczy poniosą? 93,3 Vox FM.